Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Dziś kończy się Forum Zarządzania Internetem, czyli IGF, i to jest wydarzenie, które miało odbyć się w Polsce właściwie już rok temu, ale pandemia spowodowała, że te wszystkie dyskusje wówczas przeniosły się do sieci, a te fizyczne spotkania odbyły się, czy odbywają się rok później, dokładnie w tym tygodniu. O tym wydarzeniu porozmawiam dziś z Ryszardem Łuczynem, z którym obserwowaliśmy forum przez pierwsze dwa dni. Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry.
I tutaj zaznaczę jeszcze, bo rozmawiamy takim wczesnym popołudniem i nie znamy jeszcze końcowej deklaracji tego szczytu, która to deklaracja będzie publiczna około godziny 18 być może, ale to też nie jest jakąś dużą przeszkodą, bo to nie jest taki szczyt jak szczyt klimatyczny. Do tego jeszcze wrócimy i powiemy, jakie są różnice, a dużo też można wywnioskować na podstawie tego, co mówią sami organizatorzy, zarówno ci z Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Polacy. Posłuchajmy na przykład tego, co mówi pełnomocnik polskiego rządu do spraw organizacji IGF, Krzysztof Schubert, a więc zamiast właściwie opowiadać, to oddamy mu głos, a później dowiecie się, jak było w kuluarach tego szczytu cyfrowego. Jesteśmy na szczycie cyfrowym IGF 2021, Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe. To zacznijmy może od takich podstawowych rzeczy, to znaczy co ma wynikać z tych wszystkich spotkań, które tu się odbywają i jaki jest ten ekosystem ludzi, którzy się tu spotykają, to znaczy widzę polityków, widzę przedstawicieli organizacji międzynarodowych, jest też biznes, innymi słowy, kogo my tu widzimy, kto się z kim spotyka?
IGF jest to platforma tak naprawdę wymiany poglądów i współpracy, ustalania standardów, ustalania kierunków pięciu grup interesariuszy scharakteryzowanych przez ONZ. To jest właśnie biznes, administracja, świat nauki, organizacje pozarządowe, organizacje technologiczne. No i przedstawicieli tych wszystkich grup tutaj mamy. Mamy przedstawicieli kilkudziesięciu państw, którzy są fizycznie w Katowicach. No i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością też rejestracji. Mamy ponad 8 tysięcy osób zarejestrowanych na wydarzenie, ponad 4 tysiące fizycznie obecnych i rzeczywiście te, które są online, są obecne, bo to widać tutaj po analizach. Na większości tutaj wydarzeń słuchają. W topie było ponad 4 tysiące ludzi online podłączonych, także rzeczywiście tutaj ta hybrydowość się sprawdziła. My projektując sam szczyt, zresztą rozmawiając o tym z ONZ-em, jak Państwo być może pamiętacie, w zeszłym roku szczyt się nie odbył właśnie ze względu na zupełny lockdown i pandemię, czyli 15 szczyt cyfrowy ONZ-u odbył się wyłącznie w formie online i dla tak dużej organizacji jak ONZ, no to jest środowisko zupełnie nowe, także tutaj rzeczywiście to było bardzo dużo wyzwań, żeby to zorganizować. Zresztą Polska tam się bardzo dobrze zaznaczyła, ponieważ no, my byliśmy teoretycznie gospodarzem tego szczytu. Został przeniesiony do świata cyfrowego i zorganizowany przez ONZ, natomiast Polacy wzięli udział aktywny w 50 mniej więcej panelach różnych dyskusjach i wydarzeniach, także ten komponent był widoczny. W tym roku no, podobne wyzwania, zresztą no, tutaj na pojedyncze dni czy tygodnie przed szczytem, no też mieliśmy tutaj szereg sygnałów, poszczególne państwa, czy afrykańskie, czy europejskie, zamykane, duże restrykcje, także tutaj do końca nie było wiadomo, jaki tu będzie balans pomiędzy taką obecnością fizyczną, a tym komponentem obecności online. No, natomiast miło jesteśmy zaskoczeni ilością osób, takim bardzo pozytywnym odbiorem tego, co się dzieje. Znaczy cała ta społeczność światowa, która myśli o przyszłości świata cyfrowego, no chciała się spotkać fizycznie. I to jest jedyne takie naprawdę wydarzenie tej skali, tej rangi pod szyldem ONZ-u, gdzie wszyscy mogą się spotkać i rzeczywiście coś ustalić.
Co chcemy pokazać jako Polska?
No my tutaj pokazujemy szereg rzeczy, no bo to jest po pierwsze pokazanie, że my możemy taką platformę też dać i tą platformę moderować. My jako państwo goszczące mieliśmy aktywną możliwość wejścia też i w strukturę ONZ-u, czyli też bycie aktywnym uczestnikiem tej grupy MAG, czyli Multi-Stakeholder Advisory Group, takiej grupy doradczej sekretarza generalnego ONZ-u do spraw szczytu, gdzie właśnie ten program jest wypracowywany, bo też jako może ciekawostka, program w każdym kraju nie jest wcale budowany przez ten kraj, to jest powiedzmy 5% programu, taka jest swoboda, natomiast 95% to jest program budowany przez 40-osobową grupę doradców sekretarza generalnego ONZ-u właśnie do spraw programu. Każdy jest z innego kraju, każdy wnosi coś innego, inną perspektywę i na tej podstawie budujemy te takie w cudzysłowie 300 sesji, które się odbywają w Katowicach. Także to, o czym rozmawiamy, to są tematy wyzwania światowe.
Kongres kończy się deklaracją, co w niej się może znaleźć, no bo nie znamy jeszcze.
No jeszcze nie, na razie mamy zamknięty powiedzmy pierwszy dzień i pół drugiego dnia, czy dzień zero, dzień pierwszy. Natomiast widać, że no rozmawiamy w takich czterech dużych segmentach tematycznych, czyli rozmawiamy w ogóle o dostępie do sieci, czyli infrastruktura, rozmawiamy bardzo dużo o usługach w tej sieci, czyli nowe usługi administracji, tutaj widać, że pomiędzy krajami wymieniamy się doświadczeniami, kto jak zrobił jakieś elektroniczne powiedzmy odmianę M-Obywatela, co ma tam nowego, no bardzo dużo tego typu dyskusji, jakie usługi, jak bezpiecznie w tej sieci. Trzeci duży taki powiedzmy klocek w dyskusjach to jest edukacja, kompetencje. Im więcej jesteśmy w tym świecie cyfrowym, tym bardziej to jest potrzebne. I czwarte, cyberbezpieczeństwo. Wczoraj takim akcentem unikalnym w skali IGF-ów do tej pory, czyli tych 15 edycji, no był zaproponowany przez Polskę tak zwany szczyt młodych, czyli młodzi ludzie, rzeczywiście studenci, uczniowie, młodzież, była obecna na sali, czyli oni jedynie mogli tak w cudzysłowie być na sali obecni, natomiast no, mieli możliwość spotkania się z tą kadrą tak zwaną senioralną z różnych tych grup interesariuszy. Zresztą w spotkaniu wziął udział też zastępca sekretarza generalnego ONZ-u. Miał bardzo dobre wystąpienie, bardzo dużo później kuluarowych było rozmów i pytań. No i rzeczywiście ci ludzie mogli się z tym zderzyć, ponieważ wcześniej czy później, a w tym świecie cyfrowym wszystko się dzieje znacznie szybciej, będą przejmowali po nas tą pałeczkę tutaj zarządzania i programowania tego świata, także im szybciej zaczną wchodzić w to środowisko, tym z naszej perspektywy, czy tutaj perspektywy ONZ-u lepiej. Stąd ONZ bardzo pozytywnie zareagował na tą propozycję. Szczyt się odbył rzeczywiście. Mieliśmy pełną salę, także też bardzo ciekawe wydarzenie.
To znaczy ja też rozumiem, że trochę nie ma innego wyjścia, bo my sobie możemy rozmawiać i uzgadniać różne rzeczy, a tak naprawdę co będzie po nas, to chyba raczej warto uzgodnić z tymi, którzy są nieco młodsi. To wejdzie gdzieś na stałe do IGF-u?
Wygląda, że tak, no bo tak odbiór był tutaj pozytywny i ocena tutaj właśnie ONZ-u, który zresztą no, odwiedzając tutaj te wszystkie sale, wydarzenia, panele i biorąc aktywny udział, że mam dużą delegację ONZ-u, bardzo pozytywnie ocenia, czy oni byli bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością w ogóle organizacji, oceny takiej technologicznej, samego centrum, że to rzeczywiście jest no tak już wymiar rzeczywiście światowy tego, jak my to organizujemy i co pokazujemy.
Super, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Wysłuchaliśmy Krzysztofa Schuberta. Ryszardzie, to na początek też, jakie są twoje wrażenia tak na wstępie? Jak ty odbierasz tę imprezę? Czym w ogóle dla ciebie jest szczyt cyfrowy? I właściwie do czego można porównać tę imprezę, a do czego na przykład nie można jej porównać?
No właśnie trzeba sobie powiedzieć, że ten szczyt jest dość specyficzny. To znaczy, tak jak powiedziałeś na wstępie, to nie jest tak jak ze szczytem klimatycznym ONZ-owskim na przykład, że spotykają się przedstawiciele rządów i negocjują zapisy, które znajdą się w końcowej deklaracji na rzecz wspólnego działania przeciw zmianie klimatu, tylko to jest bardziej o rozmawianiu. To też podkreślają przedstawiciele ONZ-u, że to nie jest tak, że przez 5 dni siedzą pełnomocnicy i rozmawiają i negocjują, tylko tutaj chodzi raczej o spotkanie reprezentantów 5 grup interesariuszy, czyli przedstawicieli władz, sektora prywatnego, czyli firm, społeczeństwa obywatelskiego, akademii i społeczności technologicznej. I ci wszyscy reprezentanci spotykają się, żeby rozmawiać o szeroko pojętym zarządzaniu internetem, co nie znaczy tylko na przykład sposobów przechodzenia z IPv4 na IPv6, tylko bardzo szeroko. Zawsze jest bardzo dużo tematów, ale w tym roku mieliśmy tematy, które rozciągały się od cyberbezpieczeństwa poprzez dostęp do sieci. ONZ chce, żeby do 2030 roku każdy, kto chce, miał do sieci dostęp. O infrastrukturze były rozmowy, o edukacji, o kompetencjach. również o kwestiach klimatycznych, bo wiadomo, że...
Klimat ma wpływ na wszystko i wszystko ma też wpływ na klimat właściwie. Ale ja też chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to nie jest szczyt, na którym ucierają się jakieś kompromisy, tak jak po szczycie klimatycznym, co nie znaczy, że tak by nie mogło być, bo... Właściwie jest dużo spraw w świecie cyfrowym, które warto byłoby uregulować, warto byłoby sobie chociaż między sobą uzgodnić, jak one powinny wyglądać. Choćby to, o czym kiedyś rozmawialiśmy przy okazji dyskusji na temat niegdyś Facebooka, a dzisiaj firmy Meta, czyli to, jak ma wyglądać owo metaversum i co w nim można byłoby robić, czego nie można byłoby robić. Druga rzecz, którą widzę, o którą można byłoby się pokłócić, to opodatkowanie dużych cyfrowych firm. Pewnie trzecia rzecz jest taka, kto ma finansować ten cały rozwój, czy bogaci, czy biedni. Więc to nie jest tak, że ten szczyt nie mógłby tak wyglądać, ale jednak ta temperatura sporu jest dużo niższa niż podczas innych wydarzeń, co nie znaczy, że jest mniej ciekawie. Co tobie utkwiło jakoś tak w pamięci? Mi utkwiło w pamięci to, że generalnie było bardzo mało ludzi. To znaczy myślałem, że będzie... jednak więcej. Oficjalne statystyki pokazywały, że jest około 4000 osób zarejestrowanych, a tego chyba w Międzynarodowym Centrum Kongresowym nie było widać.
No na początku rzeczywiście, jak tam przyjechaliśmy, to na sali plenarnej, która nie wiem dokładnie ile miejsc liczyła, ale no mocne kilkaset, siedziało 10 osób, 15 i to rzeczywiście robiło takie wrażenie wielkiej pustki. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że ten pierwszy dzień IGF-u to był tak naprawdę dzień zerowy, przygotowywany przez Polskę, który jeszcze tak nie do końca oficjalnie jest częścią szczytu, tylko że gospodarz prezentuje jakieś...
ważne dla siebie tematy.
Tak, ważne dla siebie tematy, bo no właśnie, bo to nie jest tak, że Polska jako gospodarz tego szczytu przygotowywała cały program, absolutnie nie, przygotowywała jego dużą mniejszość. Natomiast to się troszkę potem zmieniło. Już tego pierwszego oficjalnie dnia, czyli drugiego de facto dnia szczytu, już było trochę więcej osób. No ale wiemy rzeczywiście, że sporo delegacji się na szczycie nie pojawiło. Że tych deklaracji udziału fizycznego w katowickim wydarzeniu było około 4,5 tysiąca, a do tego drugiego dnia, kiedy stamtąd wyjeżdżaliśmy, pojawiło się nieco ponad 2 tysiące osób. Więc no, organizatorzy mówią, że są zadowoleni z frekwencji. Również dlatego, że to był szczyt hybrydowy, więc duża część osób brała udział zdalnie, no ale jednak widać było, że pandemia mocno wpłynęła na frekwencję.
Tu zacząłeś odsłaniać kulisy tych obecności, więc dopowiem tylko, że z naszych trochę też niepotwierdzonych informacji, może trochę takich nieoficjalnych wynikało, że no na przykład ludzi z ITU nie było fizycznie, a mieli być, czyli z tej wielkiej unii telekomunikacyjnej, międzynarodowej. Wielkie korporacje, Microsoft, Apple, Google tam nie było obecne fizycznie, czy chociażby też polskie firmy, nie widziałem też chyba nikogo z Allegro na przykład. Natomiast był premier. Nie żeby to miało jakiś decydujący wpływ, ale był fizycznie, chyba warto też to odnotować. Prezydent był nagrany, był wyemitowany dwa razy, bo na początku się zaciął, ale był premier i on z tego co wiemy też oprócz tego, że miał tę oficjalną część i oficjalne wystąpienie, to również odbył takie mniej oficjalne spotkania zarówno z przedstawicielami Narodów Zjednoczonych, jak i z organizatorami z Polski. Krótko mówiąc, no, pewnie mogło być gorzej, patrząc na to, co dzieje się dookoła i ile osób codziennie umiera na koronawirusa, ile zachorowuje i tak dalej, i jak ta sytuacja epidemiczna wygląda. Natomiast też trzeba odnotować to, że trzeba było mieć certyfikat covidowy, żeby wejść na to wydarzenie. Najbardziej rozbawiło mnie, jak usiadłem sobie koło grupki Polaków, którzy powiedzieli, że pierwszy raz, odkąd się zaszczepili, mieli okazję użyć tego certyfikatu.
No to ja miałem drugi raz. W ramach plotek administracyjnych to pierwszego, czyli zerowego dnia szczytu, bardzo wiele osób narzekało na organizację forum, bo po pierwsze wiele osób bardzo długo czekało na potwierdzenie udziału, na akredytację, a wreszcie przez pół dnia nie działała strona internetowa forum i nijak się nie dało sprawdzić, kto jest na jakim panelu na przykład. Natomiast z takich bardziej merytorycznych rzeczy, na które jeszcze moim zdaniem warto było zwrócić uwagę, no to uczciwie przyznam, że pierwszy raz uczestniczyłem w IGF-ie, natomiast to, na co zwróciłem uwagę, to jest to, że miałem trudności, nie wiem jak to jest, z wydestylowaniem tego, co polskie władze usiłują przekazać. Dlatego, że też, tak jak państwo słyszeli w tej rozmowie naszej z Krzysztofem Schubertem, Karol zapytał, co chcemy pokazać, a on zaczął mówić głównie o tym, że chcemy pokazać, że możemy dać platformę. Może to nie jest tak, że od kraju organizującego szczyt się wymaga jakiegoś jasnego przekazu na temat wizji przyszłości internetu, zarządzania nim, cyberbezpieczeństwa, dostępu i tak dalej, ale na pewno by nie zaszkodziło, żeby taka wizja była przedstawiona. To, co było słychać w przemówieniu premiera, który mówił na temat dwóch stron internetu, że z jednej strony on ratuje życie, co pokazała pandemia, e-recepty, e-skierowania i tak dalej, no a z drugiej strony rzeczywiście no, jest groźny, są ataki na Polskę.
Ta metafora noża do chleba była trochę śmieszna, ale jednocześnie też prawdziwa. To znaczy, że noże można użyć do krojenia chleba i rozumiem, że to są te e-recepty, ale można też kogoś skaleczyć tymże nożem.
No tak, tylko że to są banały.
I ogólniki i chyba też nie ma nikogo, kto miałby jakieś wątpliwości wokół tego. Nawiązując do tego, co mówisz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład chcielibyśmy przeforsować agendę, w której krajowi regulatorzy mieliby więcej do powiedzenia w przypadku wykorzystania pozycji dominującej przez duże firmy cyfrowe, albo gdybyśmy my chcieli być jako Polska jakimś centrum kompetencyjnym w takiej czy innej dziedzinie. To znaczy, można było pokazać albo spróbować przemycić jakąś polską narrację w jakichś kwestiach ekonomicznych, a nie tylko logistyczno-dostępowych, pokazując, że zobaczcie, mamy piękne międzynarodowe centrum kongresowe w Katowicach. Mogą się tutaj odbywać takie imprezy zgodnie z reżimem sanitarnym. Jest dużo ładniej niż było 2 lata wcześniej w Berlinie.
I chcemy, żeby młodzi uczestniczyli w dyskusji, bo podczas tego zerowego dnia odbyło się wydarzenie zwane Youth Summit, czyli taka okazja do spotkania młodych z przedstawicielami wysokimi grup interesariuszy i wysokimi przedstawicielami ONZ-u. Super! Ale może rzeczywiście chcielibyśmy usłyszeć więcej konkretu.
A właśnie, a propos tych młodych, to też jeszcze zanim przejdziemy do tych ciężko gatunkowych i o dużym kalibrze spraw, to może też ja nie doceniam tego, ale jak ty widzisz tę próbę, czy nawet udaną próbę przejęcia sceny przez młodych aktywistów, bo ty to widziałeś, ja akurat w tym czasie byłem gdzieś indziej.
Tak, by państwu wprowadzić tę sytuację, podczas zerowego dnia szczytu, podczas jednej z sesji plenarnych na scenę weszła grupa młodych osób z 2 transparentami. Pierwszy wzywał do zakazania reklam opartych na śledzeniu użytkowników, drugi zaś do uszanowania praw pracowników gospodarki platformowej, czy też pracowników platformowych po prostu. I byłem pod wrażeniem tego, w jaki sposób prowadzący sobie z tym poradził, bo nie było tak, że weszła ochrona i ich wyprowadziła, tylko prowadzący, którym był włoski dziennikarz, powiedział, aha, weszli na scenę młodzi ludzie, którzy mają coś do powiedzenia. Proszę bardzo, powiedzcie, co chcecie powiedzieć. Oddał mikrofon przedstawicielom tej grupy i oni powiedzieli, o co im chodzi. A to są bardzo ważne tematy, które powinny być poruszane.
No ja sobie tak pomyślałem, jak przytoczyłeś te hasła z transparentów, jak ja je też zobaczyłem z relacji fotograficznych, że to tak naprawdę mogłoby być stanowisko polskiego rządu czy polskiej administracji szerzej i to, co moglibyśmy chcieć jakoś dorzucić od siebie w tych całych dyskusjach. I to jest taka moja refleksja, że młodzi ludzie chyba w pewnym sensie trochę wyręczyli polityków. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy te postulaty są naiwne, czy nie. Ten drugi nie do końca, mianowicie regulacja pracy platformowej, bo mieliśmy do czynienia wczoraj, czyli w czwartek, z propozycjami Komisji Europejskiej, która w pewnym sensie te wątki reguluje. Natomiast to też pokazuje, że została wykonana tytaniczna praca logistyczno-organizacyjna w ciągu ostatnich 12 miesięcy i chyba trochę mniej tytaniczna praca koncepcyjno-filozoficzna na temat tego, co moglibyśmy pokazać. I tak ja widzę chyba ten wątek.
Tak, choć powiedzmy sobie też jasno, że może być tak, że czegoś nie usłyszeliśmy, bo tam było 250 sesji ponad. Nie byliśmy na wszystkich. Myślę, że możemy to ujawnić.
Tak, to jest też istotne, bo tu trzeba też rozróżnić ważne rzeczy, to znaczy to, co mówi się też w trakcie tych sesji i tam w większości byliśmy i też te rozmowy, które odbywają się w kuluarach i domyślam się, że tam być może mieliśmy jakąś agendę, która nie jest tak do końca jawna i która nie jest tak publicznie dostępna, natomiast tego nie da się wykluczyć, ale też nawet w takich nieoficjalnych i kuluarowych rozmowach przedstawiciele polskiej administracji nie dawali sygnału, że taka agenda, o której nie wiemy, istnieje.
Nie, a staraliśmy się rzeczywiście dowiedzieć, co próbujemy przekazać.
Dobra, to teraz może te sprawy jakieś takie cięższe gatunkowo przynajmniej naszym zdaniem. Sporo można było usłyszeć ciekawych rzeczy. Na co ty jakoś tak zwróciłeś uwagę, kiedy rozmawiałeś z ludźmi?
Głównym hasłem tegorocznego szczytu było Internet United, czyli zjednoczony internet. A zatem przekazem, jaki miał z tego płynąć, był nacisk na zharmonizowane regulacje dotyczące sieci na spójny system zarządzania nią i spójne zasady dotyczące tego, jak różne podmioty w sieci powinny postępować. I ta spójność regulacji zasad była czymś, co się rzeczywiście dość często podczas sesji pojawiało. Głównym tematem rozmów kuluarowych był z całą pewnością projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który od dłuższego czasu nie może przejść nawet etapu rządowego, legislacyjnego. Powodów jest kilka. Jednym z nich jest to, że Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, którym dowodzi Jarosław Kaczyński, nie ma ewidentnie czasu, żeby się tą sprawą zająć, bo zajmuje się, zdaje się, przede wszystkim granicą. Drugim kłopotem są kontrowersyjne, zwłaszcza dla Huawei'a, zapisy dotyczące operatorów wysokiego ryzyka, którzy mogą zostać wykluczeni z budowy infrastruktury sieci 5G. No i trzecim są przeciągające się negocjacje między operatorami telekomunikacyjnymi, Exatelem i cyfryzacją KPRM dotyczące polskiego 5G, czyli hurtowego operatora. No, tych powodów jest kilka. Ten projekt cały czas nie może zostać przepchnięty i to był rzeczywiście ważny temat rozmów na IGF-ie. Podstawową rzeczą, której się dowiedzieliśmy, jest to, że wszyscy absolutnie są przekonani i pewni, że tego projektu nie uda się przepchnąć przez etap rządowy w tym roku. Wiemy, że to jest niemożliwe, więc będą kolejne opóźnienia również w aukcji 5G, która będzie mogła być uruchomiona po tym, jak on przejdzie ten etap.
Są dwie teorie, dlaczego ten Krajowy System Cyberbezpieczeństwa stoi. Tak jak wspomniałeś, pierwszy, na niego wskazują głównie ludzie z tych kręgów rządowo-administracyjnych i faktycznie może tu chodzić o sytuację na granicy. Natomiast no, wydaje się też, że generalnie ten Komitet do Spraw Bezpieczeństwa ma problem z zebraniem się, bo z takich naszych nieoficjalnych informacji, myśmy to próbowali gdzieś różnymi ścieżkami zbadać. We wtorek, zdaje się, udało nam się jakoś dowiedzieć i ustalić, że na przykład, bo zwykle ten komitet podobno spotyka się co czwartek. W tym tygodniu podobno tego spotkania nie było, więc cały czas ten temat stoi. Wydaje się, że przed pewnie 10 stycznia jakoś się za bardzo nie poruszy, ale też ja nie jestem do końca przekonany, czy to jest kwestia sytuacji na granicy, no bo gdyby tak było, no to ten komitet chyba by się jednak spotykał, ale rozmawiałby o czymś innym i to jest chyba pierwsza rzecz. A druga rzecz, ktoś mi powiedział, że regulamin prac tego komitetu jest taki, że on może się włączyć właściwie na każdym etapie prac rządowych, co pokazywałoby, że właściwie nie ma przeciwwskazań, żeby tematem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa zajął się już stały komitet Rady Ministrów i tak naprawdę nie ma powodów, żeby odkładać dłużej tęże aukcje częstotliwości, które mają być przeznaczone dla 5G w Polsce. Myśmy o tym rozmawiali kilka miesięcy temu z Andrzejem Bobińskim w podcaście Polityki Insight. Ja wtedy mówiłem, że są szanse 2/3 do 1/3, że uchwalą. Andrzej powiedział, że odwrotnie i chyba będę musiał mu przyznać rację, bo na razie w tę stronę to idzie. To znaczy, że wszystko boksuje jakoś tak w miejscu. Nie widać, żeby to miało ruszyć do przodu. A konkurencyjna teza wobec Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa jest jednak taka, że ci operatorzy nie mogą się dogadać. Telekomunikacyjni czterej, czyli Orange, T-Mobile, Play i Polkomtel, nie mogą się jakoś tak porozumieć wspólnie z Exatelem w sprawie uruchomienia operatora hurtowego tych częstotliwości 5G. Tu chodziłoby o takie częstotliwości, które pozwoliłyby pokryć zasięgiem wspomnianej sieci 5G cały kraj. I to jest takie najbardziej dochodowe pasmo, takie pasmo, które budzi najwięcej kontrowersji i najwięcej można stracić lub zyskać na jednym albo drugim rozwiązaniu. I tutaj wydaje się, że nie ma jakoś porozumienia i ja to tak mówię bardzo delikatnie, a niektórzy operatorzy, na przykład przedstawiciele T-Mobile'a, dość otwarcie mówią, że w obecnym kształcie to oni na przykład nie wzięliby udziału w takim projekcie.
No i jest jeszcze wątek lobbingu, o którym trudno nie wspomnieć po tym, co widzieliśmy na katowickim szczycie. Huawei nie składa broni, starając się odpowiadać na pojawiające się argumenty za tym, że chińska firma nie powinna uczestniczyć w budowie polskiej sieci 5G. My dostaliśmy taki materiał od jednej z osób wspierających Huawei w tych wysiłkach.
Tak, bo to nie było z samej firmy, to też jest ciekawe.
Tak, w którym zawarta była lista odpowiedzi na właśnie argumenty antyhuawejowe. I tutaj pod koniec tego materiału jest takie zdanie. Uznanie Huawei za dostawcę wysokiego ryzyka oznacza dla Huawei około 9,5 miliarda złotych niezrealizowanych przychodów ze sprzedaży w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat. Ja to zdanie odczytywałem jako możliwą sugestię, że chińska firma będzie chciała pozwać Polskę za te niezrealizowane zyski. Nie udało nam się tej informacji absolutnie potwierdzić, natomiast myślę, że warto zwracać uwagę na takie argumenty.
No, ty myślisz tak, a ja trochę jakoś tak mniej radykalnie, to znaczy wydaje mi się, że to jest jeszcze póki co pokazanie, zobaczcie, my tutaj mamy dużo miejsc pracy, centrum badawcze, robimy najlepszą infrastrukturę telekomunikacyjną, najlepsze nadajniki, jesteśmy najlepszym dostawcą, najskuteczniejszym, jesteśmy w stanie szybko dostarczyć dużą liczbę nadajników, co pozwoliłoby na szybkie wdrożenie 5G, no a wy tutaj nam robicie takie rzeczy, to znaczy ja też te wszystkie działania odczytuję tak, że jesteśmy jednak w sytuacji, w której dla dużej technologicznej firmy, jaką jest Huawei, dla dużego dostawcy technologii telekomunikacyjnej, ta sytuacja jest bardzo trudna. To znaczy, nawet jeżeli pojawią się te przepisy, ale nikt nie zdecyduje o wyłączeniu tejże firmy, czy eliminacji, czy uznaniu Huawei za dostawcy wysokiego ryzyka, to i tak prawdopodobnie scenariusz, który nas czeka, będzie wyglądał tak, że operatorzy telekomunikacyjni będą albo rezygnowali, albo znacząco ograniczali udział chińskiego dostawcy w budowie tych kolejnych nadajników właśnie ze względu na tę obawę, na ten wiszący miecz. No i dla tak dużej firmy, która ma tutaj w Europie tak dużo interesów i dla której Polska może być też takim wyjściem na inne kraje, takim przyczółkiem, jest to naprawdę trudna sytuacja. I też jestem w stanie sobie wyobrazić, że o ile ci polscy pracownicy są w stanie zrozumieć dualność tej sytuacji, czyli to, że mamy przepisy, których nikt nie stosuje, więc de facto nic się nie zmienia, o tyle ze względu na różnice kulturowe i być może też jakieś takie organizacyjne, korporacyjne dla chińskich przedstawicieli tej firmy, taka sytuacja może być nie do przyjęcia. No i teraz to determinuje jakąś taką sytuację, w której oni naprawdę nie mają za dużo wyjść i muszą mocno walczyć o to, żeby jednak te przepisy nie weszły w takim kształcie, w jakim obecnie są zapisane. To znaczy, że jeżeli jakiś dostawca zostanie uznany za dostawcę niebezpiecznego, to ten sprzęt będzie właściwie wyłączony, on będzie musiał być w ciągu 5 lub 7 lat usunięty. Tak naprawdę trochę nie ma drogi powrotu, to znaczy nie ma żadnej procedury weryfikacyjnej za 3 lata, za 5 lat, za 10 lat, czy ten dostawca dalej jest niebezpieczny, czy już się poprawił. Jest dużo jakichś takich elementów, na które warto zwrócić uwagę. No a z drugiej strony, ja rozumiem też tych, którzy mówią, nieważne jest, czy sieć 5G zbudujemy szybko, ważne, żebyśmy zrobili to dobrze i bezpiecznie, bo potem już nie będzie odwrotu. Więc ja tu nie mam naprawdę dobrej odpowiedzi na pytanie, jak te przepisy powinny być jakoś urządzone. Widać tylko, i to nie jest chyba jakaś wielka tajemnica, widać tylko, że chińska firma bardzo stara się, żeby wejście tych przepisów nie stanowiło jej końca w Polsce. Właściwie tak mógłbym to widzieć. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy zamieszanie takie wokół tego 5G w Polsce, no to w którymś momencie pierwszego i drugiego dnia zadałem sobie pytanie, no dobrze, a co jeżeli nie dogadają się wszystkie strony w sprawie tych przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przez, nie wiem, nie 3 miesiące czy 5 miesięcy, ale następne 2 albo 3 lata. I czy to oznacza, że zostaniemy bez takiego prawdziwego 5G na tych częstotliwościach? I to jest właściwie pytanie chyba pewnie najbardziej do regulatora, niezależnego regulatora, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. No i ja nie mam jakiejś takiej odpowiedzi, to znaczy po prezesie oko widać, że różnego rodzaju rankingi tego, czy Polska jest na szczycie, czy w środku stawki, chyba nie robią wrażenia, bo to jest taki człowiek bardzo mocno osadzony w twardej technologii, inżynier z krwi i kości. No i z tych naszych rozmów, które odbyliśmy z rynkiem telekomunikacyjno-technologiczno-cyfrowym właśnie podczas szczytu w Katowicach, pojawiło się kilka teorii. Właśnie jedna teoria była taka, że UKE będzie czekać do momentu, kiedy Polska będzie ostatnim krajem, który nie rozdysponował częstotliwości przeznaczonych dla sieci 5G. Druga konkurencyjna teoria mówi o tym, że prezes oko wytrzyma presję i tę aukcję rozpisze dopiero wtedy, kiedy będzie musiał. A co oznacza musiał? Według tego, co jakoś wynika z tych naszych rozmów z rynkiem, to może być sytuacja, w której dostawianie nowych masztów, nowych nadajników nie za bardzo będzie zwiększało pojemność sieci i poprawiało zasięg, albo będzie już radykalnie drogie, to znaczy bardzo dużo trzeba będzie zainwestować pieniędzy, żeby osiągnąć relatywnie niewielką poprawę, i to może być moment, który może skłonić prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do ogłoszenia aukcji bez czekania na projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. O ile dużo i całkiem sporo też na temat 5G widzimy na powierzchni, to znaczy dużo reklam, korzystaj z sieci nowej generacji, z ultraszybkiego internetu. O tyle mam wrażenie, że pod spodem ta dyskusja, której nie widać, wygląda zupełnie inaczej i jest o wiele, wiele ciekawsza niż my tu widzimy na powierzchni. I chyba z tą myślą Państwa zostawiamy, Ryszardzie, i pewnie już jakoś po nowym roku zajmiemy się może znowu jakimiś technologicznymi tematami.
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.